Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie słyszymy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz pani Ewa Milik-Józefiak, specjalista chorób zakaźnych, ordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No to oczywiście mamy przyjemność rozmawiać z lekarzem, to musimy go wypytać o jego fach, ale jest to bardzo obszerny temat, więc narzuciliśmy sobie też tematykę, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, a naszym właśnie dzisiejszym tematem rozmów będą wakacyjne wyjazdy, bo lada chwila, mam nadzieję, że każdego z nas taki wyjazd czeka, czas urlopów, a nawet jeśli nas nie czeka, to każdy spaceruje po lesie w różnych miejscach i różne zagrożenia tam na nas czyhają i będziemy mówić o tym, jak się przygotować do takich jazdów, wyjazdów, by wrócić z nich zdrowych, by wrócić z nich zdrowym. A więc pani Ewo, pogoda w tym roku jest bardzo łaskawa dla nas, no i zachęca nas właśnie do spędzania tego czasu na świeżym powietrzu. Jednak w ostatnich latach coraz więcej mówi się o zagrożeniu, jakie czyha na nas właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, w lasach czy na łąkach w postaci kleszczy. Czy to rzeczywiście tak duże niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia? Bo mam wrażenie, że jeszcze kilka lat temu nie poruszano tego tematu tak często.
Zdecydowanie w ostatnich latach na pewno zmieniło się to. Wynika to trochę z tego, jak my ingerujemy jako ludzie w środowisko naturalne oraz ze zmian klimatycznych i faktycznie w chwili obecnej możemy zauważyć, że natężenie zagrożeniem spotkania z kleszczem podczas przebywania na łonie natury zdecydowanie zwiększyło się, jak najbardziej tak.
No właśnie, więc jak zabezpieczyć się przed kleszczami?
Istnieje wiele środków takiej ochrony przed tymi insektami dostępnych w sklepach komercyjnych. Warto jest może, kupując takie środki, zwrócić uwagę na zawartość pewnych substancji chemicznych, które w tych środkach występują. Są preparaty, może nie będę wymieniała konkretnie nazwy, ale takie, które zawierają substancję chemiczną o skrócie DEET i warto jest zwrócić uwagę na to, aby taka substancja chemiczna występowała w przypadku stosowania środku dla osoby dorosłej w stężeniu nawet powyżej 50%. Jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście zdecydowanie mniej, tam 9,5 do 20% taki preparat możemy wybrać i taki preparat stosować. To są środki chemiczne, które możemy stosować dla siebie, na skórę. Natomiast jest jeszcze środki z permetryną, takie, które możemy zakupić i je stosujemy na odzież wierzchnią, na takie powierzchnie jak namioty, moskitiery, które stosujemy, żeby chronić się przed komarami podczas przebywania w środowisku naturalnym.
A jak postępować w sytuacji, kiedy już po spacerze znajdziemy takiego nieproszonego gościa w swoim ciele? Czy od razu kierować swoje kroki do przychodni, czy jednak coś można na własną rękę zrobić?
Nie, no zdecydowanie nie kierować kroków do przychodni. Proszę zwrócić uwagę na to, że pokąsania przez kleszcze istnieją od lat. I najlepiej jest jak najszybciej takiego kleszcza usunąć, więc szkoda tracić jest czasu na to, aby i energii na to, aby dostać się w pierwszej kolejności do jakiegoś ośrodka pomocy medycznej, bo jest to po prostu procedura, którą może zastosować każdy z nas w warunkach domowych. Usuwamy kleszcza cieniutką pincetą, chwytając jak najbliżej powierzchni, gdzie ten kleszcz jest umiejscowiony w skórze, szybko wyciągając go, nie rozgniatamy, nie smarujemy środkami tłuszczowymi czy jakimikolwiek innymi środkami chemicznymi, miejsce usunięcia dezynfekujemy. I to jest właściwie wszystko, co robimy w pierwszym etapie, kiedy znajdziemy na swoim ciele kleszcza.
A co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko zachorowania na choroby, które przenoszą kleszcze, czyli borelioza, czy też odkleszczowe zapalenie opon mózgowych?
No, jeśli chodzi o boreliozę, to na ten moment to pozostają tylko dostosowania te środki do ochrony przed insektami. Nie ma żadnej takiej profilaktyki w postaci szczepienia. Są na pewno badania na ten temat mocno rozwijają się w chwili obecnej, ale to jest jeszcze wszystko w fazie oceny, czy takie szczepienia ewentualnie byłyby skuteczne w przypadku boreliozy. Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu jak najbardziej możemy się zabezpieczyć poprzez zastosowanie profilaktycznych szczepień. są to 3 dawki szczepienia. One są rozciągnięte w czasie, dlatego warto jest zainteresować się tym tematem z dużym wyprzedzeniem, nawet do roku czasu przed aktywnością, którą będziemy planować gdzieś na łonie natury. Jeżeli ktoś wie, że jego pasja jest taka, że często spędza czas przebywając w lesie, na łąkach, to należy uwzględnić w swoim postępowaniu profilaktycznym takie szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, ale tak jak mówię, są to 3 dawki. Ostatnią, 3. dawkę podajemy po 9 miesiącach od pierwszej dawki. W związku z tym to naprawdę należy z dużym wyprzedzeniem zaplanować, nawet do roku czasu.
Powiedzieliśmy sobie o tych groźnych chorobach, a czy z Pani praktyki pracy na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wynika, iż jest to duży problem zdrowotny wśród mieszkańców naszej części Mazowsza?
Wszędzie w chwili obecnej tacy pacjenci trafiają się. Na pewno województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie jest takim województwem, które jest zdecydowanie bardziej narażone na występowanie takich incydentów zakażenia. U nas również zdarzają się tacy pacjenci. I zajmujemy się ich terapią, zarówno w przypadku boreliozy, jak i kleszczowego zapalenia mózgu. Czy to jest leczenie trudne? W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu tak, dlatego że samo schorzenie może mieć przebieg, w większości przypadków ma przebieg raczej łagodny. Jest to proces samoograniczający się. Jest to tutaj... Zastosujemy leczenie głównie objawowe, bo nie ma leczenia przyczynowego. Niemniej zdarzają się ciężkie przebiegi kleszczowego zapalenia mózgu z porażeniami wiotkimi. No i to tak jak wspomniałam wcześniej, właściwie tutaj pozostaje tylko leczenie objawowe, nie ma leczenia przyczynowego. W przypadku zachorowań na boreliozę, postaci boreliozy są różne i oceniając określoną postać boreliozy, stosujemy również w zestawieniu z wynikami badań, stosujemy leczenie z wykorzystaniem antybiotyków.
Tak jak powiedziała Pani, leczenie chorób odkleszczowych to jedno z kilku zadań realizowanych przez Panią oddział. Czy jest to proces długotrwały? Czy możemy sobie przybliżyć, jak on bliżej wygląda?
Czas leczenia takiego pacjenta w przypadku określonych postaci boreliozy, takich, które kwalifikują się do hospitalizacji, bo te postaci boreliozy... nie wszystkie wymagają hospitalizacji. Część leczenia może być zastosowana w przypadku, kiedy po pokąsaniu, po usunięciu kleszcza, pacjent zauważy u siebie taki pierwszy objaw wskazujący na to, że być może doszło do zakażenia. Powinien skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i tam na tym etapie lekarz oceni, czy jest ta zmiana, która pojawiła się na skórze, odpowiada rumieniowi wynikającemu z zakażenia i może zastosować antybiotyk na 14 dni w postaci doustnej, więc jest to forma ambulatoryjnego leczenia. Natomiast ci pacjenci, którzy trafiają już do nas, to są pacjenci albo z postaciami przewlekłymi boreliozy, wymagającymi kuracji antybiotykowej i tutaj maksymalny czas terapii 28 dni, lub po prostu pacjenci też z ostrą postacią boreliozy, ale zajmującym na przykład centralny układ nerwowy, jest to neuroinfekcja w przebiegu boreliozy i wtedy też ten czas terapii tam jest 14 do 21 dni.
Obiecaliśmy, że powiemy troszeczkę o tych wyjazdach wakacyjnych, jak się do nich przygotowywać. No i właśnie mamy wakacyjny okres, zbliżają się wszystkie urlopy, wszystkie wyjazdy, no i zagraniczne wyjazdy są coraz popularniejsze wśród naszej społeczności. I te egzotyczne kraje, o czym powinniśmy pamiętać, zanim kupimy bilet i na co zwracać uwagę, kiedy znajdziemy już się w swoim wymarzonym miejscu urlopowym?
Tutaj zawsze, jeżeli jest to wyjazd do egzotyku zorganizowany przez określoną instytucję, zawsze należy zasięgnąć opinii i właściwie w obowiązku takiej instytucji organizującej wyjazd jest udzielenie informacji szczegółowej na temat tego, jakie wymagane są tam szczepienia profilaktyczne, zalecane i obowiązkowe, bo część tych szczepień nie jest obowiązkowa, czyli wyjeżdżając do danego kraju możemy się spodziewać, że nikt nie będzie od nas wymagał poświadczenia tych szczepień. My wykonujemy je po to, żeby zabezpieczyć się przed zachorowaniem na pewne choroby, które w danych krajach są bardziej powszechne. I to, tak jak mówię, jest to w takiej naszej tutaj, naszej decyzyjności, czy chcemy to zrobić. Natomiast część krajów posiada szczepienia obowiązkowe, czyli takie, które będą na granicy sprawdzane. Nie zawsze te kraje mają tą jednostkę chorobową. One czasem wymagają szczepienia na pewne schorzenia po to, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się danej choroby w danym kraju, w którym przebywamy, czy jakby ten kraj zabezpiecza się przed wprowadzeniem tej choroby. Krajami takimi na przykład, które wymagają takiego szczepienia obowiązkowego, jest, nie będę wymieniała tutaj, ale bo to zawsze trzeba wspólnie z pacjentem, z klientem zastanowić się na temat tego, jaki będzie tutaj docelowe miejsce wyjazdu, jak będzie ten wypoczynek wyglądał. Natomiast takim szczepieniem jest na przykład szczepienie na żółtą febrę. Tego wymagają kraje, niektóre kraje w Ameryce Południowej oraz w Afryce. I na przykład w Afryce może się okazać, że po prostu nie zostaniemy wpuszczeni, jeżeli nie okażemy określonego dokumentu potwierdzającego wykonanie tego szczepienia. Może wówczas dojść do tego, że będziemy musieli zmuszeni odbywać albo jakąś określoną kwarantannę, która tam w danym kraju obowiązuje z tego powodu, lub po prostu będziemy zaszczepieni na granicy, no w takich warunkach nie do końca dla siebie komfortowych i pewnych, i dostarcza to jakichś niepotrzebnych emocji podczas wyjazdu, który no z założenia ma być przyjemnością. Jeśli chodzi o te szczepienia zalecane, no to też jest mnóstwo tych schorzeń dodatkowych, o których trzeba pamiętać. I no tak jak mówię, to już jest decyzja danego turysty, czy zdecyduje się na wykonanie tych szczepień, czy nie. To jest o tyle istotne, że trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że możemy się zderzyć z tym, że jeżeli nie wykonamy tego szczepienia, to potem ubezpieczyciel, w którym mamy ubezpieczenie zdrowotne wynikające z danego wyjazdu, może, a dojdzie do zdarzenia i zakażenia określoną chorobą, może nie wypłacić nam rekompensaty, zasłaniając się tym, że powinniśmy byli to szczepienie przed wyjazdem wykonać, bo jest ono nie obowiązkowe, ale zalecane.
Mhm. To takie pytanie od razu łączące się z tym, które padło przed chwilą. Czy po wakacjach dużo pacjentów trafia na oddział obserwacyjno-zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku właśnie z powodu chorób, które nabawiło się podczas pobytu w krajach tropikalnych?
Zdarzają się okresy takie, że tych pacjentów pojawia się zwiększona ilość. To są głównie tacy pacjenci, którzy demonstrują objawy ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej to są pacjenci, którzy trafiają z powodu na przykład biegunki po powrocie z egzotyku. Czasem jest to spowodowane konkretnym patogenem. Czasem wynika to po prostu z rozchwiania flory jelitowej w wyniku tego, że w krajach w odmiennym dla nas klimacie jest zupełnie inna cała mikrobiota i zmiana posiłków, jakie przyjmujemy, i podróż, to powoduje obniżenie układu immunologicznego i pojawiają się takie objawy ze strony przewodu pokarmowego. Tacy pacjenci się zdarzają, pacjenci z gorączką. Tu zawsze należy wykluczyć malarię, zachorowanie na dengę. Natomiast w przypadku, gdy tutaj stwierdzamy zachorowania na takie choroby jak na przykład malaria, to tutaj jest niewiele ośrodków, które zajmuje się w ogóle w Polsce leczeniem takich pacjentów, i wtedy taki pacjent po postawieniu wstępnej diagnozy jest przekazywany do ośrodka o wyższej referencyjności, żeby tam przejąć i zapewnić mu jak najlepszą opiekę medyczną.
Mm-hmm. A więc uprzedziła Pani moje kolejne pytanie już, więc przejdę do kolejnego. Pani ordynator, jakie jeszcze inne świadczenia medyczne dostępne są na oddziale obserwacyjno-zakaźnym szpitala na Winiarach?
Zajmujemy się na co dzień pacjentami z infekcjami przewodu pokarmowego, bakteryjnymi, wirusowymi, pacjentami z infekcjami centralnego układu nerwowego, czyli właśnie neuroinfekcjami o różnej też etiologii bakteryjnej, wirusowej, pacjentami z zakażeniami wirusowego zapalenia wątroby typu B, typu C. Oddział prowadzi program terapeutyczny dla tych pacjentów z WZW typu B i z WZW typu C. Często wśród naszych pacjentów hospitalizowanych są pacjenci z różą, czyli stanem zapalnym skóry i tkanki miękkiej wywołanym przez określone patogeny, czy pacjenci, którzy u nas przebywają, to pacjenci z stanem septycznym posocznicą.
Mhm. Zapytam też o środowisko waszej pracy. Pawilon, w którym ulokowany jest wasz oddział, przeszedł gruntowny remont i został rozbudowany. Jak ta inwestycja zmieniła warunki pracy personelu medycznego, ale też warunki hospitalizacji pacjentów? Czy jest więcej sal, więcej łóżek?
W stosunku do poprzedniego, że tak użyję kolokwialnie stwierdzenia, starego oddziału, zmieniła się troszkę jego struktura. Wcześniej byliśmy zlokalizowani na dwóch odcinkach. W chwili obecnej jesteśmy skomasowani tak jak gdyby w jednej przestrzeni, jednym odcinku, więc tych sal jest w stosunku do starego układu na pewno mniej, ale absolutnie wystarczająco, żeby zapewnić właściwy komfort dla pacjentów, ponieważ jest dużo sal z pojedynczym łóżkiem, czyli izolatek, wtedy jeżeli pacjent nie może być skohortowany, a więc połączony z drugim pacjentem o podobnej jednostce chorobowej. Te sale, które nie są izolatkami, to sale dwuosobowe. Na każdej sali znajduje się łazienka, sale wyposażone są w śluzy, czyli w przestrzenie, gdzie lekarz przygotowuje się do wejścia do pacjenta i zachowuje całą procedurę postępowania po zbadaniu pacjenta, rozebranie się, umycie, dezynfekcja rąk w tej śluzie się dokonuje. Mamy trzy sale z takim sale z ujemnym podciśnieniem, czyli dla pacjentów chorujących na choroby wysoce zakaźne. Także no to już są takie sale o naprawdę bardzo wysokim standardzie i to jest zarówno bezpieczeństwo dla personelu obsługującego takiego pacjenta, no jak są to sale jednoosobowe, więc jest to jak najbardziej też komfort dla pacjenta tam przebywającego.
Bardzo cieszymy się, że nasz szpital rozwija się właśnie w takim kierunku komfortu i dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego. Pani ordynator, nasze spotkanie dobiega już do końca, to może na podsumowanie naszej rozmowy taka pigułka wiedzy dla naszych słuchaczy. O czym należy pamiętać, by w zdrowiu spędzić te wakacje, czy to na łonie natury, czy też w miejscach egzotycznych?
Należy korzystać z tego, co daje nam świat, jak najbardziej z przyrody, którą mamy, fauny i flory. Natomiast trzeba mieć świadomość i podchodzić do tego ze spokojem i stoicyzmem, że będąc w środowisku naturalnym zawsze jesteśmy narażeni na pewne zdarzenie i kontakt zarówno z insektami, jak i ze zwierzętami, z roślinami i to wszystko oddziaływuje na nas. Musimy się z tym liczyć, mieć tego świadomość. Wyjeżdżając na łono natury należy się przygotować odpowiednio właśnie chociażby w przypadku zabezpieczenia przed boreliozą poprzez zastosowanie tych środków ochrony osobistej. Trzeba też mieć na uwadze, że nie każde pokąsanie przez kleszcza jest równoznaczne z zakażeniem. Nie każdy kleszcz jest zakażony. Tak naprawdę najwyższe ryzyko to jest 14% w przypadku tak pokłucia przez kleszcza zakażonego, który pozostaje w naszym ciele powyżej 24 godzin. Także tak jak wspomniałam, nie każdy kleszcz, który nas pokąsa, jest kleszczem, który będzie zakażony. Nawet jeżeli dojdzie do tego, że jesteśmy pokąsani przez kleszcza zakażonego, to nie każde pokąsanie musi się wiązać z zakażeniem, bo jest do tego potrzebny czas, długość przebywania tego insekta w naszym ciele. Więc trzeba mieć świadomość, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, takie zdarzenia mogą mieć miejsce. Podejść do tego ze stoicyzmem i korzystać jak najbardziej. Natomiast zawsze mieć na uwadze, żeby zorientować się przed taką aktywnością, co należy zrobić, żeby siebie zabezpieczyć. W przypadku wyjazdu do egzotyku ten czas na takie przygotowanie to jest też 4 do 6 tygodni. Szczepienia profilaktyczne, które musimy wykonać, też wymagają przestrzeni czasowej, zaplanowania. W związku z tym nie należy tego odkładać na ostatnią chwilę. Trzeba skontaktować się czy z lekarzem nawet podstawowej opieki, żeby wstępnie o tym porozmawiać, czy poszukać punktu, który zajmuje się takimi szczepieniami profilaktycznymi przed wyjazdem do egzotyku.
I z taką pigułką wiedzy zostawiamy Państwa. Uważajcie na siebie podczas nadchodzących wakacji, podczas swoich wyjazdów, żeby to był pięknie spędzony czas. My także bardzo dobrze spędziliśmy wspólnie czas, bo naszym dzisiejszym gościem był lekarz pani Ewa Milik-Józefiak, specjalista chorób zakaźnych, ordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dziękuję bardzo za ten czas.
Dziękuję również.